Dzisiaj będziemy mówić o Kościele po raz kolejny, tym razem o Kościele jako o oblubienicy. Piękna metafora, która niesie za sobą pewne prawdy duchowe, które nas dotyczą, są aktualne, są zobowiązujące nas do bycia tą oblubienicą. Ponieważ kiedy mówimy o oblubienicy, no to musi dojść do pewnych okoliczności, musi dojść do zaślubin. Tak, nie ma mowy o oblubienicy, kiedy nie ma oblubieńca, kiedy nie ma ceremonii ślubu, kiedy nie ma świadków, kiedy nie ma przysięgi. Zgodnie z definicją ślub to jest uroczystość zawarcia małżeństwa, podczas której strony składają przysięgę małżeńską w obecności świadków oraz zaproszonych gości. A więc jest kilka czynników, które muszą występować, żeby był ślub, żeby była mowa o oblubienicy. I tak samo jest z Kościołem. To nie jest jakaś przypadkowa metafora, którą Bóg zawarł w swoim słowie, ale myślę, że to jest wszystko przemyślane i bardzo precyzyjnie sformułowane. Ponieważ jak zastanowimy się nad tą ceremonią w takim duchowym wymiarze, jak mogłoby to wyglądać? Skoro my jesteśmy oblubienicą jako Kościół, to znaczy, że każdy z nas jest tą oblubienicą, nie ma wyjątków. Oblubieńcem, czyli Panem Młodym, no jest nikt inny jak Bóg, prawda? Tą ceremonią zaślubin, kiedy łączy się dwoje ludzi, w tym wypadku człowiek z Bogiem, jest nasze nawrócenie. I nie jest ono takie potajemne, prawda? Bo wiemy dobrze, że po nawróceniu dochodzi do chrztu, a chrzest przecież jest niczym innym jak publiczną deklaracją swojej wiary, przyznaniem się do Chrystusa, powiedzeniem wobec świadków, że kocham Go i chcę spędzić z Nim resztę swojego życia. Więc tak wygląda ten duchowy ślub, duchowa ceremonia, gdzie po jednej stronie jesteśmy my jako Kościół, po drugiej stronie jest Bóg jako ten, którego ukochaliśmy. Paweł w liście, drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale, w drugim wierszu pisze takie słowa: zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Czyli Paweł nie ma wątpliwości, że Koryntianie są tą oblubienicą jako Boży Kościół i ma takie zadanie jako apostoł, jako też ich przyjaciel, żeby stawić tą oblubienicę czystą. To nie jest tak, że on im głosił, zaręczył ich z Bogiem, no i dalej wszystko w ich rękach. Niech robią sobie co chcą, niech ich te zaręczyny i dalsze życie wygląda jak chce. Absolutnie. Paweł był świadomy, że zaręczyny to jedno, głoszenie Ewangelii i ich nawrócenie to jedno, ale prowadzenie chrześcijańskiego życia we właściwy sposób, w sposób, który podoba się Bogu, to jest coś zupełnie innego. I o to trzeba dbać, o to trzeba zabiegać, to trzeba pielęgnować. I ten obraz relacji Kościoła, relacji każdego wierzącego z Bogiem jest wyjątkowy, ponieważ on nie jest jakimś technicznym określeniem. To nie jest taki suchy obraz, który sobie wyobrazimy, jak to wygląda i już wszystko wiemy. Bo to jest obraz, który opiera się przede wszystkim na emocjach, na relacji, na miłości. I nie można wyobrazić sobie jakiegoś obrazka, który by to idealnie przedstawił. Jest to dynamiczna relacja, do której zachęca nas Bóg i mówi przede wszystkim o Bożej miłości, która wychodzi nam naprzód. Bóg, nazywając nas oblubienicą, mówi, że pokochał właśnie nas. Mógł przecież pokochać każdego innego. Mógł pokochać aniołów, którzy są mu posłuszni, którzy mają być może piękniejsze ciała niż nasze, ich życie może jest bardziej święte niż nasze. Mógł pokochać ten piękny świat, który stworzył, który żyje w zgodzie z jego planem, zamysłem, z jego przeznaczeniem, ale zdecydował się pokochać nas, ludzi niedoskonałych, grzesznych i jest to wielki zaszczyt być nazwanym oblubienicą Boga, być nazwanym obiektem Jego miłości. Dla mnie jest to wyjątkowy obraz Kościoła, w tym każdego wierzącego. I skoro jest mowa o tej oblubienicy, no to powinniśmy odwołać się do księgi Biblii, która mówi o miłości w bardzo bezpośredni sposób. Jest wiele fragmentów mówiących o miłości, ale takie szczególne miejsce zajmuje pieśń nad pieśniami, która opisuje w bardzo taki szczegółowy sposób, w bardzo emocjonalny sposób relacje między dwojgiem ludzi. I wielu biblistów bez wątpienia stwierdza, że ta relacja odnosi się zarówno też do Boga i człowieka. Nie jest to tylko relacja między ludzkimi kochankami, ale jest to opis miłości, którą Bóg ma do nas i którą my powinniśmy odwzajemniać. Dlatego jeśli mamy swoje Biblię, otwórzmy księgę Pieśń nad pieśniami, ponieważ będziemy zaglądać do kilku wersetów i łapać informacje, wydobywać te informacje, które dla nas są aktualne, które pozwolą nam zrozumieć, jaka jest nasza rola oblubienicy. No bo przecież Bóg nie chce, by to była nieszczęśliwa miłość, jednostronna miłość, gdzie On jest w nas zakochany, a my w zupełnie innym kimś jesteśmy zapatrzeni. On pragnie, by ta miłość była spełniona, a więc jest to też nasze zadanie, by kochać Go, by odwzajemniać tą miłość. Zobaczmy, Pieśń nad pieśniami. W pierwszym rozdziale od trzeciego wersetu czytamy: wyborna jest wonność Twoich olejków, Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. I widzimy tutaj trzy takie cechy, które widzi ukochany w swojej ukochanej. Jest to wyborna wonność, piękne imię i podziw innych. I kiedy czasem zastanawiamy się, co Bóg myśli o nas. Może to pytanie zadajemy sobie w momencie, gdy nasze życie duchowe wygląda dobrze. To wtedy nie mamy wątpliwości, że nas kocha, jest zadowolony. Ale często zadajemy sobie to pytanie w tych gorszych chwilach. Na przykład wtedy, kiedy zgrzeszymy. Co Bóg o mnie myśli? Czy dalej jeszcze mnie kocha? Wtedy polecam otworzyć właśnie Pieśń nad pieśniami i przeczytać, że Bóg widzi w nas tą wyborną wonność, piękne imię i pewien podziw, który wzbudzamy dzięki Jego miłości wśród innych. I tak Bóg patrzy na swój Kościół. I można by powiedzieć, że no nie jest to takie obiektywne spojrzenie, ale przecież wiemy z doświadczenia, że jeśli ktoś jest zakochany, jeśli my jesteśmy zakochani, to nie patrzymy obiektywnie na rzeczywistość, ale mamy takie różowe okulary. Wszystko widzimy trochę lepszym niż jest w rzeczywistości. A szczególnie tą osobę, którą darzymy uczuciem. Idealizujemy ją. I może być to złe, ale myślę, że w przypadku Boga nie jest to naiwne czy złe. Jest to wyraz Jego wielkiej miłości, ale też łaski, którą nas darzy. Pokazuje nam, że mimo naszych wad i braków, On widzi w nas potencjał, widzi w nas świętość, którą ma do zaoferowania nam. Właśnie ze względu na tą miłość. On nas ukochał i chce, byśmy byli tą wonnością, tym pięknem, byśmy wzbudzali podziw. On takimi nas już widzi. Pytanie, czy my siebie również takimi widzimy? Czy my zachowujemy się w taki sposób, czy prowadzimy swoje indywidualne życie duchowe i też życie całego zboru w taki sposób, by być tym wybornym olejkiem, by pachnieć tą wonnością, by budzić podziw. Wiemy, że Kościół oficjalnie powstał w czasie, kiedy Duch Święty został zesłany na wierzących i kiedy działy się niesamowite rzeczy. Wtedy było widoczne to, że Kościół jest czymś wyjątkowym. Nie była to kolejna organizacja, jakieś stowarzyszenie, do którego się w dziwny sposób wstępowało, ale było to coś wyjątkowego. Każdy wierzący, który nawracał się, był wypełniony Duchem Świętym i inni naokoło widzieli to. Ten Duch Święty, którego my również mamy, jest swego rodzaju olejkiem, wonnością, którą Bóg nas namaścił. On obiecał, że w każdym wierzącym zamieszka, wypełni go, będzie każdy wierzący świątynią Ducha Świętego. I dzięki temu możemy patrzeć na siebie już nie tylko jako zwykłych ludzi, ale rzeczywiście na kogoś, kto ma ten zapach, ma to coś w sobie, co Bóg widzi. Możemy powiedzieć, że jesteśmy wyborną wonnością, nie ze względu na swoje święte uczynki, bo jeszcze wiele nam do doskonałości, ale ze względu na to, że Bóg dał nam właśnie swojego ducha i jesteśmy namaszczeni tym wyjątkowym olejkiem, jako Jego oblubienica. I mało tego, nikt inny nie może pachnieć tak, jak pachną chrześcijanie. Nikt inny nie może być tak namaszczony, jak są namaszczeni chrześcijanie, ponieważ Bóg zarezerwował Ducha Świętego tylko dla swoich dzieci, tylko dla tych, którzy są Jego oblubienicą. I dalej w 4 wersecie czytamy: pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. I ten werset w niesamowity sposób pokazuje, jak wygląda miłość. Jest to zaledwie kilka krótkich zdań, ale one definiują, jak miłość może wyglądać, czy jak powinna wyglądać, jakie są relacje w tej miłości. To nie jest miłość, która leży na półce, to nie jest miłość, która jest przedstawiana w jakichś filmach romantycznych, ale to jest miłość bardzo aktywna, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Oboje z tych kochanków zabiegają o nią, zabiegają o siebie, o czas wspólny i wierzę, że taka sama relacja powinna być między nami a Bogiem. My jako oblubienica również powinniśmy wołać do Boga, by nas wprowadził do swoich komnat. Powinniśmy radować się i weselić nikim innym, niczym innym, jak tylko Nim. On jest naszym szczęściem. Zupełnie tak jak nastolatkowie, którzy cieszą się, są sobie zakochani, że mogą ze sobą spędzić kilka godzin, pójść do kina, pospacerować i dla nich jest to coś wyjątkowego. Cieszą się każdą chwilą, nie myślą o przyszłości. Czy taka relacja charakteryzuje nasze chrześcijaństwo, nasze uczucia do Boga? Czy my tak samo jak kiedyś przy nawróceniu cieszymy się Nim? Zabiegamy o relację z Nim? Czy może już to jest taki wieloletni związek pełen rutyny? Różnie to bywa, ale jako oblubienica, jako Boży Kościół jesteśmy zobowiązani w tej miłości, w tym związku prosić Boga, wyznawać swoją miłość do Niego po to, by On jako oblubieniec mógł nas również obdarowywać nią jeszcze bardziej, wprowadzać w miejsca, w które bez Niego byśmy nie poszli. Zobaczmy dalej werset 7. Powiedz mi, Ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada? Gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy? To, że oblubienica jest kochana, albo inaczej, to, że Kościół jest kochany, to, że my jako chrześcijanie jesteśmy kochani przez Boga, to na pewno jest dobra informacja, którą możemy się cieszyć, która podnosi nas na duchu, ale która też zobowiązuje. Bo bycie kochanym to nie wszystko. Do miłości potrzebne jest zaangażowanie. Miłość nie jest czysto teoretyczna, ale jest właśnie aktywna. Miłość potrzebuje podlewania, pielęgnowania, dbania o nią, by mogła się rozrastać, by nigdy nie przycichła, nigdy nie wygasła. I tutaj oblubienica ma dobry stosunek do swojego oblubieńca. Prosi go, by pokazał jej, gdzie pasie swoje stada, gdzie wyznacza ten postój. Nie chce się błąkać, nie chce zgadywać, co podoba się ukochanemu, a co nie. Często kobiety odpowiadają swoim mężom: o, domyśl się, o co mi chodzi. Przecież jak mnie kochasz, powinieneś wiedzieć, co mam na myśli, tak? Czasem tak się zdarza. Ale nie wiem, czy do końca jest to słuszne, by tak odpowiadać swojemu mężowi. Tutaj widzimy w tej relacji, że oblubienica pyta. Bóg nie oczekuje, że domyślimy się, jaka jest Jego wola, co Mu się podoba, czy nie. On przecież zostawił nam Słowo Boże, po to, żebyśmy się nie musieli domyślać, po to, żebyśmy nie musieli błądzić, ale byśmy wiedzieli, jaka jest Jego wola, gdzie pasie swoje stada, gdzie wyznacza odpoczynek. Bóg nie chce, byśmy błądzili, z pewnością. I dlatego my, jako Jego ukochane dzieci, jako oblubienica, powinniśmy Go pytać, powinniśmy badać Jego wolę, szukać Jego rozwiązań, Jego dróg, abyśmy nie zbłądzili, bo można być kochanym, a można błądzić. Mamy go wciąż szukać, by on mógł nas prowadzić tam, gdzie pasie swoje stada, tam, gdzie on sam przebywa. By ta relacja była ciągle gorąca, świeża, byśmy nigdzie się w niej nie pogubili. I drugi rozdział, drugi wers zaczyna się tymi słowami. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Wyobraźmy sobie jakieś pole, jakąś pustynię, jakieś miejsce, gdzie są same ciernie. Ciernie, jak wiemy, nie są zbyt atrakcyjne, są szare, są na pewno nie są niczym, na czym byśmy zawiesili swoje oko. Nawet jakby tych cierni było mnóstwo, to na pewno nie jest to coś atrakcyjnego, ale pośród tych cierni jest coś, co ma kolor, co ma pewną wartość, co jest widoczne. To jest ta lilia. Ona się wyróżnia na tle cierni. Nie da się nie zauważyć lilii, która jako jedyna ma wyrazisty kolor, ma piękno sama w sobie. I Bóg w tym wersecie pokazuje, jak Kościół, jak wierzący ludzie wyróżniają się na tle innych ludzi. Jak Kościół wyróżnia się na tle świata. Świat bez Boga jest grzeszny, szary, brudny, nie ma w nim nic atrakcyjnego. Nie ma na czym zawiesić oka. Ale w tym wszystkim jest Kościół, jest ta lilia, która jest piękna, która jest atrakcyjna i Bóg mówi nam, że jesteśmy w Jego oczach taką lilią. To cudowne, że gdy pomyślimy sobie o naszym Kościele, możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy lilią dla Boga, że wyróżniamy się na tle innych budynków w Białymstoku. Bóg patrzy na nasz Kościół jak na lilię, nie jak na cierń. Pytanie, czy my widzimy tę lilię, czy my chcemy być tą lilią, czy my dbamy o to, by ta lilia kwitła, bo przecież ciernie to nie jest dobre środowisko do wzrostu. Ciernie to jest wręcz złe środowisko. One nas przygniatają, one sprawiają, że wszystko nam wchodzi na głowę i nie możemy wzrosnąć, tak jak w przypowieści o różnych glebach. Ale mimo wszystko jesteśmy tą lilią i powinniśmy o nią dbać. Bóg chce, by ta lilia wyróżniała się, rosła, by nie tylko On ją widział, ale też inni ludzie widzieli, że Kościół to jest miejsce, które rządzi się zupełnie innymi prawami niż świat. Że Kościół jest Bożą instytucją, gdzie Bóg mieszka, gdzie Bóg ją ozdabia. I dalej czwarty werset. Wprowadził mnie do winiarni, w której godłem dla mnie jest miłość. Jeszcze kilka wersetów dalej. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Więc mamy dwa wersety. Jeden mówi o tym, że oblubienica jest wprowadzona do winiarni, do tej winnicy. A drugi werset mówi nam, że po tej winnicy biegają jakieś dziwne lisy, małe liski, plączą się pod nogami. I z jednej strony możemy powiedzieć, że Bóg podczas naszego nawrócenia wprowadził nas do Kościoła, otworzył nam przed nami swoje królestwo, zaprosił nas do relacji z sobą i obiecał nam życie wieczne w niebie. I to jest ta winnica. Jesteśmy w Kościele, to jest taki zalążek Bożego Królestwa, ale z drugiej strony, mimo że ta winnica już kwitnie, czyli to nie jest jakieś martwe miejsce, ale wszystko tam dojrzewa, już jest prawie gotowe, to jednak gdzieś plączą się te liski, przeszkadzają i powodują, że winnica niszczeje. I tak samo może być w Kościele. Bóg tutaj jest pośród nas. My też jesteśmy ludźmi wierzącymi, pełnymi Jego Ducha, ale czasem tak się zdarza, że gdzieś w Kościele taki lisek się zaplącze, biega i psuje, psoci, niszczy to, co Bóg chce zbudować w swoim Kościele. I czym są te liski? To nie muszą być jakieś wielkie grzechy, jakieś zwiedzenia, herezje. Bo taki Kościół na pewno nie jest kwitnący. A tutaj mamy miejsce kwitnące, w którym mimo wszystko te liski biegają. Mogą to być jakieś drobne przyzwyczajenia, jakieś stare nasze nawyki, a wiemy przecież, że odrobina kwasu całe ciasto potrafi zakwasić. Więc to nie muszą być wielkie grzechy. To nawet nie musi być nic grzesznego. Może to być zwykłe zaniedbanie, lenistwo, marnowanie czasu czy brak ambicji. Takie błahe rzeczy, jak brak duchowej ambicji, brak chęci wzrostu, zadowalanie się poziomem duchowym, w którym jesteśmy, może sprawić, że ta winnica, że cały Kościół będzie niszczeć, jeśli nie będziemy o to dbać, jeśli nie pozbędziemy się tych lisków. Dlatego, żeby móc cieszyć się owocem winnicy, owocem Kościoła, jest przed nami zadanie. Musimy połapać wszystkie sprawy. Nie mylić ze wszystkimi ludźmi, ale wszystkie sprawy, wszystkie grzechy, które nie chwalą Boga. Bo każdy z nas ma skłonności do innego rodzaju zaniedbywania relacji z Bogiem. Jeden bardziej zgrzeszy, drugi mniej. I nie o to chodzi, żeby wykluczyć osoby ze zboru, ale żeby wykluczyć, wyeliminować właśnie te liski, te nasze jakieś przyzwyczajenia, przywary, jakieś niedociągnięcia, które wprowadzamy do Kościoła, których nie zostawiamy na zewnątrz, z którymi się nie rozprawiamy, ale przynosimy je do zboru. I my jako Kościół, każdy z nas, nie tylko pastor, nie tylko rada zboru, ale każdy z nas powinien troszczyć się o tą winnicę, by wspólnie spożywać owoc z niej. Tylko wtedy możemy się cieszyć Bogiem i wszelkim błogosławieństwem, jakie Bóg obiecał Kościołowi, kiedy my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby to było miejsce święte. Trzeci rozdział, drugi wiersz. Wstanę więc i obiegnę miasto, ulice i pałace. Będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukam go, ale go nie znalazłam. I nagle tutaj widzimy zwrot akcji. Już z nim była, teraz z nim nie jest. Później zobaczymy, że go znalazła oblubienica. Ale czy nie tak wygląda życie i to normalne, może małżeńskie i to życie też duchowe? Są wzloty, są upadki, są chwile, kiedy są jakieś zgrzyty, kłótnie, konflikty. Są chwile, kiedy jest błogo i nie ma żadnych problemów. I te kłótnie nie są problemem. To, że upadamy, nie jest jeszcze wielkim problemem. Problemem może być to, co zrobimy w czasie upadku czy po upadku. Czy podniesiemy się, czy zaczniemy szukać, tak? Tutaj czytamy, wstanę, obiegnę miasto, będę szukać. Czy taka jest nasza postawa, kiedy coś się stanie złego w naszym życiu? Czy może, nie pójdę do kościoła, bo może za tydzień będę już bardziej zasługiwać, będę bardziej święty. Nie będzie ten grzech, który się wkradł do mojego życia, już tak aktualny. Nie będzie mnie kusić. Może za tydzień coś się zmieni. Niektórzy taką mają postawę, że wolą po grzechu nie przyjść do kościoła. Przyjść za tydzień, za dwa. Ale tutaj widzimy odwrotną postawę. Mimo, że oblubienica zgubiła, ewidentnie z własnej winy zgubiła swojego ukochanego, to mówi, wstanę i zacznę go szukać. Przebiegnę całe miasto. Nie tylko w 5 minut zacznę go szukać. Nie tylko otworzę Biblię, na chybił trafił i może coś mnie zachęci, a może nie. Ale przebiegnę całe miasto. Jeśli będzie trzeba, to niejednokrotnie. Wszędzie będę szukać, dopóki nie znajdę tego, którego kocham. Tak działa prawdziwa miłość. Związek, w którym jest miłość, to nie jest związek, w którym nie ma kłótni. To jest związek, w którym kłótnie są rozwiązywane w duchu miłości. I tak samo jest w relacji z Bogiem. Chrześcijanin to nie jest osoba, która nie grzeszy, ale osoba, która w obliczu grzechu potrafi skorzystać z Bożej łaski, z Bożej miłości, chwycić się Bożych obietnic i dać wszystko od siebie, by odnowić relację z Bogiem. W objawieniu, w listach do zboru, jednym z zarzutów, bardzo poważnym zarzutem, było to, że pewne zbory, czy pewien zbór tutaj dokładnie, porzucił swoją pierwszą miłość. Może kochał Boga drugą miłością albo trzecią, nie wiemy. Ale ewidentnym grzechem jest, kiedy porzucamy pierwszą miłość. A co to znaczy? To znaczy, żeby kochać Boga przez całe życie w taki sposób, jak po raz pierwszy usłyszeliśmy Ewangelię, jak po raz pierwszy modliliśmy się, jak po raz pierwszy byliśmy na nabożeństwie, uwielbialiśmy Go, kochać Boga przez całe życie tak świeżą, czasem nawet naiwną miłością, ale głęboką, jak to było właśnie po naszym nawróceniu. To znaczy żyć tą pierwszą miłością, bo nie ma innej miłości. Nie ma miłości drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej. Albo kochamy i jest to pierwsza i jedyna miłość, albo jest to miłość, która zwietrzała, która uleciała, która jest przyzwyczajeniem, rutyną, ale na pewno nie miłością, nie uczuciem. I co my możemy zrobić jako Kościół? Mamy właśnie biegać, szukać, mamy zabiegać. Bo nie ma nic piękniejszego niż osoba już w podeszłym wieku, która przeżyła z Bogiem wiele, wiele lat. Nie 5, nie 10, ale kilkadziesiąt lat. I na której widać u niej na twarzy dalej uśmiech, widać ten błysk w oku, kiedy mówi o Bogu, widać łzy, kiedy się modli. Nie ma nic piękniejszego zobaczyć taką osobę, która po wielu latach ma tą pierwszą, świeżą, gorącą miłość, która nie jest z Bogiem po rozwodzie, nie jest w separacji, nie jest w związku na odległość, ale ma cały czas tą świeżość. Znalazłam tego, którego kocha moja dusza, uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. Czyli widzimy, że szukania nie poszły na marne. Jeśli będziemy obiegać całe miasto, starać się ze wszelkich sił, to znajdziemy. I będziemy nauczeni na błędzie, by chwycić Boga tak mocno, by już nam drugi raz się nie wywinął. Kiedyś oblubienica nie była wystarczająco uważna w swoich uczuciach, może nie była dojrzała, może to była właśnie taka nastoletnia miłość, ale kiedy straciła oblubieńca, zrozumiała, że taka relacja jest jej niezbędna do życia, do szczęścia, do normalnego funkcjonowania. Zakochani muszą być ze sobą. I tak samo my jako Kościół, nawet jeśli gdzieś wypuścimy Boga z naszych rąk, gdzieś zbłądzimy, to jest szansa odnowić tą relację. Bóg zaprasza nas do tego. Mówi w 3:5, zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne, nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. No trochę dziwne słowa. Przecież Bóg jako ten łaskawy, miłujący powinien rozbudzać tą miłość, powinien zachęcać, powinien wpływać na nas, byśmy go kochali. Ale ten werset nie mówi wcale, że tak nie jest. Ten werset pokazuje po prostu Boga, który nie jest Bogiem nachalnym, nie jest dyktatorem, nie jest Bogiem władczym, który mówi do nas, będziesz mnie kochać, a jak nie, to zginiesz. Będziesz mnie kochać, a jak ci się nie podoba, to trudno, bo to jest mój plan, a ja wymyśliłem, że będziesz mnie kochać i nie masz innego wyjścia. To nie są Boże słowa. To nie jest też prawdziwa miłość, ponieważ miłość nie może być przymusowa, interesowna. Miłość jest prawdziwa tylko wtedy, kiedy jest szczerą miłością wynikającą z wolnego wyboru, taką bezinteresowną, taką od serca, na którą nikt nie wpływa. Nie mówi o profitach, o pokochaj Boga, to będzie fajnie, będzie ci błogosławić, będziesz miał zbawienie, będzie to, będzie tamto. Tak nie wygląda miłość. Tacy ludzie, którzy przychodzą do kościoła za sprawą namowy, równie szybko z niego odchodzą. Prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy nikt nas nie popycha do przodu, ani też nikt nas nie zniechęca. Kiedy po prostu wybieramy kochać Boga. Dlatego, bo widzimy sami taką potrzebę. Dlatego, bo rzeczywiście stwierdziliśmy obiektywnie, że On jest godzien naszej miłości. Nie ze względu na profity, nie ze strachu przed piekłem, ale po prostu ze względu na to, że On jest godzien miłości. On jest cudowną osobą, wspaniałą, którą warto kochać, z którą warto żyć. On mógłby wpływać na tą miłość, ale jest dżentelmenem i czeka. I nie czeka z założonymi rękami, aż my zrobimy pierwszy krok, bo wiemy, że On już zrobił ten krok. Ale czeka z drugim krokiem, aż my odwzajemnimy tą miłość. Oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico. Oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swych oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Jak piękna jest Twoja miłość, moja siostro, oblubienico. O wiele słodsza jest Twoja miłość niż wino i droższa woń Twoich olejków niż wszystek balsam. A więc Bóg nie czeka na to, aż będziemy bezgrzeszni, aż będziemy święci, aż będziemy godni Jego miłości, bo wtedy by się nie doczekał. On czeka na co? Na jedno spojrzenie. To nie jest chyba wiele. On nie czeka, aż święci ludzie do Niego przyjdą, ale jak grzesznik okaże to jedno spojrzenie, spojrzy na Boga, to może być jedna modlitwa, w której powie: Boże, potrzebuję Ciebie. Boże, kocham Ciebie. Boże, poprowadź moje życie. Jedno spojrzenie. I to spojrzenie jest w stanie oczarować Boga, sprawić, że ta miłość zakwitnie między nami a Nim. On nie czeka, aż będziemy idealni, ale czeka właśnie na ten gest, na ten krok. I my jako Kościół powinniśmy o tym pamiętać, że On już nas kocha i my, kiedy się zgromadzamy, to powinniśmy patrzeć na Niego, słać modlitwy do Niego, uwielbiać Go i dać Mu sygnał, pokazać Mu, że my również Go kochamy. Że nie jest to taka miłość słowna, że jesteśmy ludem, który wielbi Go wargami, ale jesteśmy ludem, który wielbi Go też sercem i na różny sposób pokazuje tą miłość. W 4 rozdziale dalej czytamy od 13 wersetu: wyrosłaś jak gaj drzew granatowych z wybornymi owocami, kwiatami cyprysu i nardu. I dalej: powstań wietrze północny i zerwij się wietrze z południa. Przewiej mój ogród, niech się rozpłynie jego woń balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Kiedy Kościół zbliży się do Boga i kiedy już wyrośnie, kiedy to nie będzie taki raczkujący Kościół, nie będzie to raczkująca relacja z Bogiem, kiedy już wyrośnie i będzie widać owoce, będzie widać te kwiaty, owoce, o których czytaliśmy, to wtedy musimy być przygotowani, że Bóg ma dla nas kolejny etap tej relacji, tego związku. Ta miłość nie będzie ciągle na tym samym poziomie, ale będzie się rozwijać. I w związku z tym jest mowa o dwóch wiatrach. Jeden jest północny, który jest przykry, porywisty, zimny, a drugi jest południowy, który jest odwrotnym wiatrem, czyli łagodnym, odświeżającym i ciepłym. I my jako Kościół musimy być przygotowani na oba takie wiatry. Kiedy już urośniemy w jakąś siłę, kiedy już będzie widać te owoce w Kościele, kiedy będą ludzie wierzący, kiedy będą się rozwijać służby, musimy się spodziewać tych dwóch wiatrów. Tego ciepłego, który Bóg obiecuje, i to jest Jego błogosławieństwo, Jego obecność, Jego przychylność. On sprawi, że ten ciepły wiatr rozniesie woń Chrystusa o wiele dalej, niż my moglibyśmy sami to zrobić. I w ten sposób Kościół będzie się rozrastał. Ale jest też drugi wiatr i musimy o nim pamiętać i być na niego przygotowani. To jest ten zimny wiatr. To są prześladowania, które przychodzą na Kościół. To są różne przeciwności, które czekają każdego, który idzie za Bogiem. I to jest pewnik. Ale te prześladowania nie są po to, żeby zgasić naszą miłość. One są po to, by ją wypróbować, by ją wzmocnić, by pokazać, że naprawdę kochamy Boga. Czasem taki wiatr weryfikuje, czy jesteśmy niedzielnymi chrześcijanami, czy naprawdę kochamy Pana Boga. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, jaki wiatr aktualnie doświadczamy, musimy pamiętać, że bez względu na okoliczności, czy są dobre, czy złe, Bóg pragnie naszej miłości i też Bóg darzy nas swoją miłością. Nawet kiedy w naszym życiu jest źle, nawet kiedy błądzimy, On nas kocha. I chce, by ta woń Chrystusa była widoczna, wyczuwalna, roznosiła się poprzez Kościół, poprzez każdego z nas. I ostatni werset z tej księgi, 5 rozdział, 1 wiersz. Wszedłem do mego ogrodu, moja siostro, oblubienico, zerwałem moją mirrę wraz z moim balsamem. Zjadłem mój plaster wraz z moim miodem. Wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijajcie się miłością. Chociaż należymy do Pana i chociaż ten zbór należy do Pana, tak jak ta winnica, ten ogród należał do Pana, to czytamy, że Pan nie był cały czas w ogrodzie. Jest powiedziane, że On wszedł do ogrodu, a więc musiał być taki czas, kiedy w tym ogrodzie nie był. Był gdzieś indziej, może obok, może trochę dalej, ale Kościół, mimo że mamy zapewnienie, że Bóg jest z nami, to musimy mieć świadomość, że nie jest w Kościele cały czas. I już wyjaśnię, o co chodzi. Czytamy, że gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w imieniu Boga, tam On jest. Ale kiedy dwóch lub trzech zgromadza się w imieniu wypicia kawy, a nie w Bożym imieniu, to czy mają obietnicę, że Bóg będzie błogosławić im to picie kawy? No nie. Więc z jednej strony widzimy, że Bóg przyznaje się do swojego Kościoła i wiemy, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego i Bóg z nas nigdzie nie wychodzi, prawda? Jest z nami cały czas. Ale jednak są momenty, kiedy my jako Kościół powinniśmy Boga zapraszać, kiedy powinniśmy powiedzieć, nie chcemy działać, żyć, decydować po swojemu, ale chcemy, Boże, żebyś Ty przyszedł do nas, byś Ty przyszedł podczas tego nabożeństwa w realny, słyszalny, namacalny sposób i poprowadził nas, bo tego potrzebujemy, bo jesteśmy słabymi ludźmi, którzy bez Twojego kierownictwa i prowadzenia nie poradzą sobie. Więc są momenty, kiedy Bóg w szczególny sposób nawiedza swój Kościół, kiedy jest to odczuwalne zarówno dla wierzących, jak i niewierzących, którzy są na zgromadzeniu. Bóg przychodzi, dlatego powinniśmy prosić Go, żeby nami kierował, żeby z nami przebywał, żeby nam błogosławił, żeby Jego wola się działa, żeby Duch Święty wypełniał nas jeszcze bardziej niż to jest do tej pory widoczne. Nie powinniśmy zadowalać się faktem, że jesteśmy wierzący, że chodzimy do Bożego Kościoła, gdzie jest biblijne nauczanie. To są dobre rzeczy, ale nie powinniśmy się tym zadowalać, powinniśmy chcieć więcej, ponieważ Bóg ma dla nas więcej. Jego miłość jest niewyczerpalna. Te zasoby miłości są dla nas niepojęte, a więc jeśli już uchwycimy Go, kiedy jesteśmy z Nim blisko, spodziewajmy się czegoś więcej, prośmy o więcej, bo On w swojej łasce i w swoich obietnicach ma dla nas przygotowane o wiele więcej niż mamy do tej pory. W przeciwnym razie, jeśli nie będziemy mieli takiej postawy wobec Boga, nie wiemy, czy On wejdzie do tego ogrodu, czy On jest z nami obecny w taki sposób, w jaki czytamy, że był obecny w Kościele w Dziejach Apostolskich. I na koniec zobaczmy Księgę Objawienia, 19 rozdział, 7 i 8 wiersz. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Jest to piękny obraz wesela. Wesela, na które my również jesteśmy zaproszeni, w których mamy odgrywać ważną rolę. Nie będziemy obserwatorami, nie będziemy gośćmi, ale będziemy Bożą oblubienicą. I tak jak każda panna młoda, każda dziewczyna od małego marzy o tej białej, pięknej sukni, marzy o całej ceremonii, wyobraża sobie, jak będzie wtedy wyglądało to całe wydarzenie, tak my. Co myślimy, kiedy myślimy o przyjściu Jezusa? Co myślimy o spotkaniu z Nim? Czy po prostu czekamy, tacy jacy jesteśmy, kiedy On przyjdzie? Czy może myślimy o naszym ubiorze, o naszych uczynkach, o naszej sprawiedliwości? Czy może chcemy jeszcze piękniej dla Niego wyglądać, przyodziać się w jeszcze szlachetniejsze cechy, które On zauważy, jak to jest? Czy w nas jest ta sama radość, o której tutaj czytamy? Radość z powodu wesela. Czy my, kiedy myślimy o tym weselu, które nas czeka w wieczności, myślimy w taki sposób? Czy chcemy być przyodziani jak najpiękniej dla naszego Boga? Czy jest to nam obojętne, tak jak dla większości mężczyzn, którzy biorą ślub? Jak to jest? Biblia nas uczy, że mamy być przygotowani. Niezależnie, czy lubimy się stroić, czy nie, to duchowo mamy być przygotowani. To, że Bóg cię kocha, to jest jedno, ale to, że oczekuje, że będziesz przygotowany na spotkanie z Nim, to jest drugie. Tylko w taki sposób możemy pielęgnować naszą miłość do Boga. Kiedy będziemy się stroić, kiedy będziemy przeobleczeni w Jego sprawiedliwość, kiedy nasze życie, nasze uczynki będą potwierdzały tą pierwszą, jedyną i prawdziwą miłość. Bądźmy gotowi na spotkanie z Nim, nie tylko jako tylko wierzący, ale jako wierzący praktykujący, jako wierzący kochający, jako wierzący szukający i zabiegający o Bożą miłość tak bardzo, jak tylko potrafimy. Jesteśmy Jego oblubienicą i pamiętajmy, że nas kocha. Niezależnie od tego, czy grzech się wdziera w nasze życie, czy nie, On nas kocha. Ale nie dajmy się zwieść szatanowi, nie dajmy się zwieść lenistwu, nie dajmy się zwieść braku ambicji. Bądźmy piękną oblubienicą, taką lilią, jaką On chce nas widzieć pośród cierni. Wyróżniajmy się na tle tego świata i obdarowujmy Boga miłością poprzez nasze życie i poprzez świadectwo naszego życia. Amen.